Bardzo krótko podzielić się Bożym Słowem, dlatego że no nie dlatego, że myślimy o tym torcie, który tam za niedługo będzie, chociaż ta myśl też jest, ale myślę, że jesteśmy też w takim okresie już troszkę wakacyjnym, a temat, który chcę poruszyć, jest bardzo poważnym tematem i myślę, że nie byłbym w stanie wyczerpać jego dzisiaj. Nie powiem dzisiaj tego, co chciałbym wszystko przekazać nam, ale mimo wszystko, kiedy zastanawiałem się jeszcze rano nad Słowem, nawet myślałem o tym, aby jednak czymś innym się podzielić, Duch Święty bardzo wyraźnie dał mi odczuć, aby jednak mówić na ten temat. Temat jest ściśle związany z tym, co mogliśmy słyszeć tydzień temu, a więc o tym, co mówił w przekazie medialnym brat biskup Marek Kamiński, mówił na temat mocy Ducha Świętego. I nie mówił o mocy, którą nieraz jesteśmy w stanie zauważyć, ale mówił o pewnych stałych elementach tej mocy. Mówił o tym, czego Kościół dzisiaj potrzebuje, czym Kościół powinien żyć. I tutaj powiedziałem, że chciałbym troszeczkę kontynuować ten temat. Chciałbym troszeczkę powiedzieć coś na temat tego, co my dzisiaj możemy zrobić, w jaki sposób my możemy dzisiaj dokonać pewnych zmian za pomocą Boga, za pomocą Jezusa Chrystusa, za pomocą Ducha Świętego, aby nasze życie wyglądało troszeczkę inaczej. Fragment Bożego Słowa, który chcę przeczytać, jest bardzo trudnym fragmentem. Jest kilka takich fragmentów w Bożym Słowie, które ludzie jakby mogli najchętniej by wymazali i najchętniej nie chcieliby, aby do tych fragmentów w ogóle sięgać. Ale chcę wam powiedzieć, że skoro one są w Bożym Słowie, to znaczy się, że one są skierowane do nas. To znaczy się, że Bóg chce, abyśmy brali z tych fragmentów dobre rzeczy dla nas, i one nie są po to, żeby nas smagać, po to, aby nas zasmucać, po to, aby wprowadzać nas w stan być może jakiegoś, nie wiem, rozczarowania, ale one są po to, aby zatrzymywać nas i sprawiać, aby nasze życie zaczęło inaczej wyglądać. Chciałbym, żebyśmy pod takim kątem czytali Boże Słowo, pod kątem zachęty. Boże Słowo ma nas zachęcać i ono powinno zawsze to czynić. Fragment Bożego Słowa jest zapisany w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale od 57 wersetu. Czytamy tam następujące słowa. Ewangelia Łukasza, 9 rozdział od 57 wersetu. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. Oczywiście mowa o Jezusie Chrystusie. A Jezus rzekł do niego: lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Do drugiego zaś rzekł: pójdź za mną, a ten rzekł: pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. Odrzekł mu: niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Powiedział też inny: pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. A Jezus rzekł do niego: żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy dzisiaj nie słuchali tego słowa pod kątem być może, nie wiem, no, jakichś pretensji. Chciałbym, żebyśmy popatrzyli na to słowo bardzo neutralnie, ale przez pryzmat swojego życia. Bo nie można patrzeć na Boże Słowo neutralnie przez pryzmat cudzego życia, bądź przez żaden jakikolwiek pryzmat. Bo wtedy nie ma sensu to czytanie Bożego Słowa. To jest wtedy tylko 300 litera. A więc owszem, patrzmy przez pryzmat swojego życia, ale jako zachęta. Kiedy miałbym podsumować to, dlaczego dzisiaj Kościół jest tak ubogi w moc Ducha Świętego, to chcę wam powiedzieć, że nie wysilałbym się zbytnio na jakąś wielką, wydumaną tezę, tylko przeczytałbym dokładnie ostatni werset. Żaden, który przyłoży rękę do pługa i teraz i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Chciałbym, drodzy bracia, drogie siostry, nim wspomnę o kilku rzeczach, dosłownie tylko. Obiecuję, że wrócę do tego jeszcze z innym kazaniem, do tego słowa, ale dzisiaj nim o kilku punktach chciałbym powiedzieć, to chcę na początku jeszcze jedną rzecz nam powiedzieć, bardzo istotną rzecz. Ten fragment Bożego Słowa był wygłoszony przez Jezusa Chrystusa w momencie, kiedy jeszcze nie był wylany Duch Święty. I to jest bardzo ważna rzecz. Bo wiecie, niektórzy mówią, nieraz zastanawiają się, no dobrze, chciałbym, ale jestem człowiekiem i nie jestem w stanie, tak? Chciałbym, ale nie mogę. Ja chcę wam powiedzieć, że my dzisiaj, czytając ten fragment Bożego Słowa, jesteśmy w dużo lepszej sytuacji, aniżeli uczniowie, którzy tam byli i ludzie, którzy tam byli. Dlaczego? Dlatego, że został wylany Duch Święty. W 14 rozdziale Ewangelii Jana mówi Jezus Chrystus, nie pozostawię was samych, wyleje swojego Ducha Świętego na was. Będzie z wami. I będzie, po co będzie? Po to, żeby tylko być? Nie. Będzie z wami po to, aby wam pomagać. Co to znaczy pomagać? Czynić wielkie, spektakularne rzeczy wokół nas? Niektórzy ludzie tak postrzegają moc Ducha Świętego, że to mają być wielkie, spektakularne rzeczy. Ja chcę wam powiedzieć, że nie do końca z tym się zgadza. Owszem, spektakularne rzeczy też będą miały miejsce, powinny być, ale Duch Święty jest po to, aby pracować w tobie. I bardzo często tylko w kwestiach znanych dla ciebie. A więc chcę wam powiedzieć, że jeżeli podchodzimy dzisiaj do tego tematu, to nie jesteś sam. To nie jest na zasadzie, że nie możesz, bo jesteś sam. Nie, jest ktoś, kto może pomóc ci od środka dokonać pewnych zmian, bądź też spojrzeć na ciebie trochę inaczej. Poza tym ta perykopa, ta historia, którą czytaliśmy, jest zatytułowana Potrzeba wyrzeczeń. Wiecie, ona musiała być tak zatytułowana, dlatego że wtedy jeszcze Jezus Chrystus był wśród żywych. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy Jezus Chrystus umarł na krzyżu na Golgocie, to już nie byłoby zatytułowane Potrzeba wyrzeczeń, ale chęć tego czynienia. Dlatego, że Jezus Chrystus, kiedy umarł na krzyżu, to umarł za ciebie i za mnie i dał tam wszystko, co jest ci dzisiaj potrzebne do życia. A więc nie musisz dzisiaj wyrzekać się czegokolwiek. Pamiętam, jak miałem kolegów i ci koledzy chcieli mi przypiąć pewną łatkę, to mówili do mnie, ty nie pijesz, chodź na imprezę, ty nie pijesz, dlatego, bo ty nie możesz, albo bo u was nie wolno. Nigdy nie powiedziałem, że u mnie nie wolno, czy ja nie robię tego, bo mi ktoś zakazał. Ale zawsze mówiłem, nie robię tego, bo nie muszę tego robić, bo jestem wolny. A tę wolność dał nam Jezus Chrystus, umierając na krzyżu. I dzisiaj, drodzy bracia, drogie siostry, drodzy przyjaciele, nie musimy pewnych rzeczy robić, dlatego, bo jest potrzeba, tak jak zatytułowana jest ta perykopa, ale po prostu, bo jesteś wolny w Jezusie Chrystusie. I Bóg dał ci wszystko, co ci jest potrzebne do życia. Apostoł Paweł, który żył już w czasie po wylaniu Ducha Świętego, kiedy żył już po śmierci i nowonarodzeniu Jezusa Chrystusa, powiedział, wszystko wam jest wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. I dzisiaj nieraz jak patrzę, jak próbujemy generalizować wszystko, wrzucać do jednego kubełka, jak to się popularnie mówi, i wyznaczać pewne trendy, to nieraz mam wrażenie, że zapominamy o tym, że każdy w oczach Bożych jest indywidualną cząstką. A więc to, co być może mi będzie wolno, nie będzie tobie wolno. A być może to, co tobie będzie wolno, nie będzie mi wolno. Dlatego, że Bóg doskonale nas zna i dużo bardziej nas zna, jak my sami siebie znamy. No, często mówimy, ja siebie dobrze znam. Myślę, że wiemy, że są w historii w naszym życiu takie, gdzie nieraz mówimy, jak ja mogłem to zrobić? Jak ja mogłem to powiedzieć? To jest oznaka tego, że siebie nie znamy. Bo gdybyśmy siebie znali, to nigdy byśmy nie musieli mówić, jak ja mogłem to zrobić, jak ja mogłem to powiedzieć, jak ja mogłem popełnić taki błąd. A więc, drodzy bracia, drogie siostry, przychodząc do Bożego Słowa, chciałbym, abyśmy pamiętali o tym, to jest bardzo ważne. To, co powiedziałem do tej pory, nie jesteś sam. Jest Duch Święty, który chce pomóc dokonać zmian w twoim życiu. I co my dzisiaj możemy zrobić, aby Kościół był mocniejszy? Co my dzisiaj możemy zrobić, aby Kościół dzisiaj rósł w siłę, tą oczywiście duchową? Co my dzisiaj możemy zrobić, aby zmieniło się coś w twoim i w moim życiu? Bo przypomnę, że Kościół to nie jest zbór. Kościół to nie jest społeczność. Kościół to nie jest piękna, sakralna budowla. Kościół to ty i ja. A więc kiedy czytamy Boże Słowo, nie czytaj Kościół zbór Betania w Lubuszku Śląskim. Nie czytaj Kościół, nie wiem, rzymskokatolicki w Watykanie. Nie wiem, nie czytaj jakikolwiek inny Kościół. Czytaj Kościół, to znaczy się znak równania, czytaj Daniel. To jest Kościół. A więc to, co się odnosi, to, co my czytamy w tak zwanym Kościele, to przede wszystkim do nas się odnosi i w naszym życiu powinno mieć miejsce, drodzy bracia, drogie siostry. Ja jestem załamany tym, jak nieraz patrzę, jak ludzie postrzegają Kościół. Postrzegamy Kościół jako grupę, postrzegamy Kościół jako jakiś obóz, postrzegamy jakąś, nie wiem, formację. I jeszcze mniej lotni ludzie jako sakralną budowlę. Ale chcę wam powiedzieć, że Kościół to ty i ja. I dopóki nie zaczniesz postrzegać słowa, które jest pisane do Kościoła, że one są kierowane bezpośrednio do ciebie i do mnie, nic się nie wydarzy. Wręcz przeciwnie, same złe rzeczy będą się wydarzać. Wręcz przeciwnie, przyjdzie przeciwnik i podda pod wątpliwość to, co jest napisane w Bożym Słowie. Dlatego ważne jest, abyśmy patrzyli na Kościół jak na siebie. Mówiłem, że gdybym miał skwitować kryzys duchowy w Kościele, może kryzys to jest za duże słowo, ale gdybym miał skwitować jednym zdaniem to, co dzieje się w życiu moim, co dzieje się w życiu każdego z nas, oczywiście nie codziennie, nie za każdym razem, tu patrzmy trochę ogólnikowo, to zacytował ten fragment, żaden, który przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Drodzy bracia, drogie siostry, co to oznacza? Na początku czytamy, że gdy oni szli drogą, razem szli drogą, 50 werset, gdy tedy szli drogą, w skrócie powiem, kiedy ty i ja szedłeś swoją drogą życia, któregoś pięknego razu zdecydowałeś się zgodzić z Bożym wyborem i powiedziałeś, zgadzam się, chcę, aby Jezus Chrystus był moim Panem, był moim Bogiem. Poświadczyłeś to, swoimi ustami wyznałeś swoje grzechy. Najprawdopodobniej dałeś się ochrzcić na znak tego, że topisz swoje stare życie, a wynurzasz się jako osoba, która już nie chce więcej popełniać tych samych błędów. To jest droga, drodzy bracia, drogie siostry. Spotykaliśmy na tej drodze Jezusa Chrystusa. I teraz ten Jezus Chrystus, kiedy zdecydowaliśmy się iść tą drogą, mówi nam o pewnych rzeczach. Mówi nam o tym, ostatni werset mówi, że każda taka osoba, która spotkała Jezusa Chrystusa, ale zaczyna się oglądać wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Nie chciałbym mówić dzisiaj, kto się nadaje, kto się nie nadaje, bo chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jezus Chrystus umarł za każdego jednego człowieka. Czy ten ktoś nam się dzisiaj podoba, czy on nam się nie podoba? Czy to jest wyperfumowany gość, czy to jest śmierdzący gość? Jezus Chrystus umarł za każdą jedną osobę. Więc pozwólcie, że odejdę tego i nie będę mówić, kto się nadaje do Królestwa Bożego, kto nie. Ale chcę wam powiedzieć, że chciałbym dzisiaj powiedzieć nam o trzech rzeczach, o których mówi Jezus Chrystus w tym fragmencie Bożego Słowa. Mówi o trzech historiach, które obrazują nam pewne sytuacje, które powodują, że nie oglądamy takiej jakości Kościoła, takiej mocy Kościoła, mocy Ducha Świętego, mocy Jezusa Chrystusa, mocy ran krwi Jezusa Chrystusa, jakie chcielibyśmy w swoim życiu oglądać. Trzy elementy. I chciałbym krótko o tych elementach, drodzy bracia, drogie siostry, powiedzieć. Po pierwsze, Jezus Chrystus mówi tak, mówi jeden z tych ludzi, ja chcę iść za Tobą, Panie. Ja chcę iść za Tobą, Panie. Kto z Was, drodzy bracia, drogie siostry, miał w swoim życiu taki dzień, kiedy powiedział nagle w swoim sercu, czy też swoimi ustami, Jezu, ja chcę iść za Tobą. Dużo z Was miało taki dzień. A więc chcę Wam powiedzieć, że utożsamiajcie się z Bożym Słowem. Utożsamiajmy się z Bożym Słowem. I mówi do Niego Jezus Chrystus tak. Chcesz iść za Mną? To chcę Ci coś powiedzieć. Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. Jeżeli czytacie Boże Słowo, to chcę Wam powiedzieć, że gdybyśmy chcieli dosłownie wziąć ten fragment Bożego Słowa, to musielibyśmy powiedzieć, że to było nieprawdą. Dlatego, że Jezus Chrystus miał mieszkanie. Mieszkał. Miał dach nad głową. Miał co jeść. Chodził, uczestniczył w różnych uroczystościach, przybywał w różnych domach i był przez pewnych okresie swojego życia bardzo szanowaną osobą. A więc to nie było tak, że Jezus Chrystus nie miał gdzie by głowy skłonić. Czytajmy Boże Słowo bardzo dokładnie. Nie uczmy się, nie dawajmy się nieraz, nie wiem, jakimś tam dziwnym rzeczom, które nieraz ludzie gdzieś tam wkręcą się i próbują różne rzeczy mówić dziwne. O, Jezus Chrystus nie miał gdzie głowy skłonić. To jest nieprawda. Jezus Chrystus miał gdzie głowę skłonić. Kiedy Jezus Chrystus wypowiadał te słowa, to chciał powiedzieć, chciał zrobić pewną przenośnię, że jeżeli ktoś chce iść za Jezusem Chrystusem, to musi się liczyć z tym, że Jezus Chrystus nie obiecuje Jemu bogactwa. Dlatego, że bardzo często ludzie, kiedy myślą, że jak zaczną chodzić z Jezusem Chrystusem, to ich życie zmieni się przede wszystkim materialnie. Są pewne trendy nawet protestanckie, które wprost mówią, nawróć się, a Bóg ci da pieniądze. Nawróć się, a będziesz jeździł Mercedesem. Nawróć się, a będziesz żył nie w Lwówku, tylko na Bahamach. Ja chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus w bardzo wyraźny sposób powiedział, jeżeli zdecydujesz się pójść za Mną, to wcale nie oznacza, że twoje życie materialne będzie płynąć miodem i śmietanką. Dlaczego? Czy to znaczy się, że jak decydujemy się iść za Jezusem Chrystusem, to znowu mamy być tacy biedni i ubodzy? Nie. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus zatroszczy się o wszystko, co jest potrzebne dla twojego i dla mojego życia. Ale twoim priorytetem ma być nie uganianie się za doczesnością tego świata i za bogactwem tego świata, ale twoim priorytetem ma być chodzenie i zwiastowanie dobrej nowiny. To jest priorytet. I chciałbym, drodzy bracia i siostry, mocno dzisiaj tu to podkreślić. Jeżeli zaczniesz dbać o priorytet, jeżeli to, co najważniejsze w twoim życiu będzie na pierwszym miejscu, to wszystko inne, być może nawet i Mercedes i być może nawet dom na Bahamach, Bóg ci to daje, jeżeli uzna, że dla ciebie w twoim życiu jest to potrzebne. My często patrzymy przez pryzmat naszego błogosławieństwa w życiu cielesnym. Chciałbym przy tej okazji polecić wam kazanie Nika Wójcicza, które zostało wygłoszone we Wrocławiu ostatnio. Tam musicie tylko sobie podzielić ten blog, żeby znaleźć jego kazanie. Ewentualnie może już jest samo kazanie. Bo niekoniecznie to, co przed tym kazaniem było, ja się przynajmniej z tym utożsamiam, ale nie jest to moją rolą w każdym bądź razie. Polecam wam kazanie. O, tak powiem. Uważam, że kazanie było bardzo kompletne. I to, co jest ciekawe, to co on mówi, on zawsze, kiedy jego wcześniejsze świadectwo posłuchacie, być może o jego bezpośredniej chorobie, on zawsze uważał, że kiedy on się nawróci, kiedy on odda swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa, to Jezus Chrystus pierwsze, co zrobi, to uzdrowi jego ciało. Odrosną mu ręce, odrosną mu nogi i to będzie ten cud, który Bóg dokona w jego życiu. I musiało upłynąć wiele lat, aby on zrozumiał, że cudem jest to, jakim on jest dla innych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że nasz cel to jest niebo. My często zachowujemy się tak, jakby nasze życie miało tutaj trwać wiecznie i bez końca. A ja chcę wam wszystkim powiedzieć, czy wam się to podoba, czy nie. Każdy z nas nosi pewien wirus. Wiecie, jak ten wirus się nazywa? Wirus peselowy. Wirus peselowy. I każdego jednego roku ten wirus coraz bardziej postępuje. A to oznacza, że któregoś pięknego dnia Bóg cię odwoła i pójdziesz do dużo lepszego miejsca, gdzie będzie wieczność. I kiedy Jezus Chrystus cokolwiek robi w naszym życiu i chce, aby się działo, to robi przez pryzmat życia wiecznego. Dlatego tak ważne jest, abyśmy mieli tą świadomość, że kiedy decydujemy się iść za Jezusem Chrystusem, to przede wszystkim musisz dbać o to, co jest Jego, a później na drugim miejscu dopiero o to, co jest ziemskie. My śpiewaliśmy dzisiaj taki refren, ja go miałem zacytować, więc śpiewaliśmy go, już nie będę cytować. Królestwa Bożego szukajcie pierw, a wszystko inne będzie wam przydane. Wiecie, jak to wygląda w praktyce? No i tu musicie mi wybaczyć, ale już dalej nie umiem ładnie mówić, więc muszę wprost powiedzieć. Bardzo często to wygląda tak, że my się na nowo narodzimy i zaczynamy jeszcze bardziej gonić za finansami, za pieniędzmi, robić karierę swoją po to, żeby nam nasze życie cielesno-materialne się jeszcze bardziej poprawiło. I oczekujemy, że Bóg będzie to błogosławił, bo zdecydowaliśmy się iść za Jezusem. Czy Jezus Chrystus chce w takim razie, żebyśmy byli dziadami? Czy Jezus Chrystus chce, abyśmy w takim razie w ogóle nie pracowali, tylko, nie wiem, do zakonu się jakoś zapisali i dzień i noc 24, tak? Nie. Ja chcę wam powiedzieć, niejednokrotnie w swoich kazaniach mówię, że Jezus Chrystus jest zainteresowany twoim i moim życiem cielesno-materialnym. Dał temu dowód, ucząc swoich uczniów w modlitwy Ojcze Nasz. Jest tam taka fraza, którą wypowiadasz. I chleba powszedniego daj nam też. Nakarmił 5-4 tysięcy ludzi duchowo, wydawałoby się, jejku, ale pokarm. Nagle wołał uczniów i oni mówią, co jeszcze, panie, dajcie im teraz jeść. Jeść? No tak, bo ja jestem zainteresowany ich ciałami też. Dziewczynka umarła. Wielki cud się stał. Jezus Chrystus przychodzi, mówi, ona śpi, nie śpi, umarła, nie, ona śpi, nie śpi, umarła, ona śpi, nie śpi, umarła. Wyrzucił. I co się wtedy stało? Daje rękę, wstań. Wstała! Mogliby powiedzieć, jej, super. Pamiętacie, czym się zakończyła ta historia? A Pan Jezus mówi, a dajcie jej teraz jeść. Jezus Chrystus jest zainteresowany twoim życiem materialnym. On wcale nie chce, żebyś był jak ten, nie wiem, przepraszam za słowo dział. Ale najpierw musisz szukać Królestwa Bożego. I wiecie, kiedy my o tym zapominamy, to my bardzo często zrobimy to tak. I tu kończę ten pierwszy punkt. Przykładamy rękę do pługa, a więc do służby do Jezusa Chrystusa, chcemy swoje życie nagle inaczej prowadzić, ale co chwilę. Pastorze, ja bym przyszedł na nabożeństwo, ale ja w tym czasie właśnie, no wiesz. Pastorze, ja zrobiłbym właśnie to, ale wiesz, jestem tak zajęty. Ja teraz bym tak się pomodlił, ale muszę właśnie teraz to i to, w tym czasie właśnie. No teraz bym poczytał Boże Słowo, ale właśnie teraz, właśnie teraz. Każdy, kto się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. I chcę wam powiedzieć, że nie musisz tego robić, dlatego że dzisiaj Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, dał dla ciebie wszystko, co jest potrzebne, a Ducha Świętego, który go posłał, on jest po to, aby ci pomóc w tych wszystkich trudnych sytuacjach. Po drugie, mówię o drugiej sytuacji. Nie będę tego rozszerzać, dlatego że, tak jak powiedziałem, wrócę jeszcze. Do drugiego zaś rzekł, i tu chciałbym zwrócić nam naszą uwagę. Nie wiem, czy jak czytaliście ten fragment Bożego Słowa ze mną, czy jak go znacie. Ale w pierwszej sytuacji czytamy, że ktoś rzekł do Jezusa Chrystusa, a w tej drugiej sytuacji czytamy, że już Jezus rzekł do kogoś. I zobaczcie, co on zrobił. Mówi, pójdź ze mną. On nie mówi, od teraz musisz iść za mną. Albo od teraz już będziesz musiał tu iść tak i tak. Nie, on niczego nie narzuca. On daje propozycję. Mówi, pójdź za mną. Daję ci propozycję, pójdź za mną. Chodź za mną. Bądź ze mną. I wiecie, co jest dalej napisane? Co ten ktoś odpowiedział Jezusowi Chrystusowi? Wiecie, odpowiedź powinna brzmieć, ja, Panie, ja taki niegodny, nędzny grzesznik, ja mam iść za Tobą, halleluja, dzięki Bogu, że Ty mnie wybrałeś, ja chcę iść za Tobą, rzucam wszystko i idę za Tobą. Pamiętacie, jak Pan Jezus zawezwał, mówiąc takim staropolskim językiem, Piotra? Czytamy, że on nagle zostawił to wszystko. Zostawił łódź, zostawił wszystko, poszedł za Jezusem Chrystusem. Pójdź za mną. Na ile my słyszymy ten głos, pójdź za mną. Ale co wiąże się, kiedy my chcemy pójść za Jezusem Chrystusem? I to jest decyzja, dlatego Jezus Chrystus nie narzuca tego dzisiaj ani tobie, ani mi. Ale proponuje ci, pójdź za mną. Ale kiedy pójdziesz za Jezusem Chrystusem, powinieneś być otwarty na Niego. Co odpowiedział ten człowiek? Pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mego. A wtedy odpowiedział mu Jezus. Co mu odpowiedział Jezus? Bardzo dobrze, masz rację, to jest bardzo ważna rzecz, to jest bardzo uznana rzecz. Idź pochowaj swojego ojca, rzeczywiście, jak już go pochowasz, to wtedy pójdziesz za mną. Tak czytamy? Absolutnie nie. A chcę wam powiedzieć, że każdy z nas by tak, gdyby to była inna sytuacja, gdybyśmy nie wiedzieli, że chodzi tutaj o Jezusa i o tą rozmowę, to chcę wam powiedzieć, że każdy z nas by tak powiedział jak ja, mniej więcej w tym stylu. Rzeczywiście, tak wypada, idź na ten pogrzeb, słuchaj, no ty musisz tam być, to wiesz, to ludzie patrzą, wiesz, to w ogóle, a. Oczywiście, my jesteśmy w kontekście Bożego Słowa, więc każdy z nas powie, o nie, pastorze, oczywiście, no, no tak nie powinien. No. Wiecie, Jezus Chrystus mówi mu tak, brutalne słowa. Ja lubię ludzi, którzy są brutalni w słowach, bo mówią prawdę. Powiedział mu tak. Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź i głoś Królestwo Boże. Niesamowite słowa. Niesamowite słowa. Ja chcę wam powiedzieć, że normalnie w innych warunkach, gdybyśmy nie wiedzieli, kto to mówi, co i jak, do czego to się ma, to każdy z nas mógłby się poczuć w tym momencie, usłysząc takie słowa, obrażonym. Jak ty tak mogłeś powiedzieć? Ja ci mówię, że mój ojciec umarł, a ty mówisz, niech go sobie tam ktoś grzebie. Ja chcę wam powiedzieć, drodzy bracia, drogie siostry, kilka wyjaśnień. Przede wszystkim w społeczeństwie żydowskim pochówek ma niesamowicie ważną rolę. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, jak ważną rzeczą był pochówek. Nie będę opowiadał, bo musiałbym dużo więcej czasu tutaj zająć. Ale chcę wam powiedzieć tylko jednym zdaniem to skwitować. Obrządek pochówku w społeczeństwie izraelskim, wśród Żydów, ma niesamowicie ważną i istotną rolę. I nie jest to taka błaha rzecz. I dlatego Pan Jezus Chrystus doskonale o tym wiedział i też zareagował tak, jak zareagował. Chcę wam powiedzieć, że ta druga historia, ona mówi nic innego, jak tylko to, że my musimy stanąć ponad tym, co jest święte dla świata. My musimy stanąć ponad tym, co jest najważniejsze dla ludzi w świecie. I z tym jest bardzo duży problem. My bardzo często mamy z tym problem, aby stanąć ponad tym, co dla świata jest normą, że to jest najważniejsze i tego się nie zmienia. Tym, który najbardziej łamał święte rzeczy świata. Święte, cudzysłowia. Tym, który najbardziej łamał to, co było najważniejsze dla ludzi w świecie. Tym, który najbardziej łamał tradycję, tak wielką i tak silną tradycję, jaką była tradycja żydowska. Wiecie, kto to był? Jezus Chrystus. Dlaczego? Bo on doskonale wiedział, że jeżeli ludzie nie staną ponad tradycją, ponad kulturą, ponad obyczajami, które od wieków, wieków, wieków zostały spreparowane tak, jak zostały, nigdy nie będą mogli być w Królestwie Jezusa Chrystusa. I nigdy nie będzie z nich pożytku. Jakbym miał to skwitować? Tak się zastanawiałem wczoraj i dzisiaj rano nad tym. I chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Chcę ci powiedzieć, że jeżeli zdecydujesz się pójść za Jezusem Chrystusem w takim wymiarze, o jakim teraz mówię, to dla świata będziesz zawsze dziwakiem. I zawsze będziesz chodzącym ewenementem. Czy jesteś gotowy na to, aby być dla świata dziwakiem? Czy jesteś na to gotowy? Drodzy bracia, drogie siostry, bycie innym to nie jest wcale takie proste. Owszem, kiedy człowiek na początku młody jest, chce być inny, tak? Ktoś sobie nos przebije, nie wiem, włosy przefarbuje, buty ubierze, jakieś podarte spodnie, bo on chce być inny. Ale ja nie mówię o zewnętrznej inności. Ja mówię o tej wewnętrznej inności. To nie jest wcale takie łatwe. I drodzy bracia, drogie siostry, Jezus Chrystus mówi kilka słów na ten temat. Chodź. A on mówi, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać ojca mojego. To tak jakbyśmy chcieli, uciekam od pogrzebu już w tej chwili od ojca. Bo wcale nie chodziło tutaj, że ten ktoś nie ma konkretnie pójść swojego ojca pogrzebać. Chodziło o to, że kiedy Jezus Chrystus mówi, chodź, pójdź za mną, bądź teraz ze mną, głoś Królestwo Boże, to my bardzo często mówimy, Panie, no pójdę za Tobą, tylko wiesz, ja teraz muszę jeszcze, wiesz, no tu w tym momencie to muszę to zrobić tak, bo tak się robi na świecie. A w tym momencie muszę zrobić tak, bo taka jest kultura. A w tym momencie muszę zrobić to tak, bo tego wymaga tradycja. I bardzo często poddajemy się temu, co świat narzuca. Bardzo często poddajemy się temu, co diabeł narzuca. A Jezus Chrystus mówi, zostaw to, co jest umarłe, niech umarli się tym zajmują, a ty chodź do tego, co żywe. Co jest umarłe, drodzy bracia, drogie siostry? Wiecie, co jest umarłe na świecie? Powiem wam, bo to jest bardzo łatwa definicja. Wszystko to, co się nie narodziło na nowo, jest umarłe. Ono może być najpiękniejsze, ono może być najcudowniejsze, ono może mieć nie wiem jakie zalety, achy, ochy. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Niebieskiego. Jeżeli ludzie, którzy mogą się tu być, nie wiem, gwiazdami, autorytetami, mogą wyznaczać trendy, możemy patrzeć na nich i mówić, ach, och, ich, chcę wam powiedzieć, jeżeli się nie narodzą na nowo, pójdą prosto do piekła. Nie bójmy się tego słowa. Bo często mówimy, no bo nie wejdą do nieba. No ale gdzie pójdą w takim razie? Pójdą do piekła. A więc drodzy bracia, drogie siostry, Bóg powołuje cię do tego, abyś głosił królestwo. Nigdy nie będziesz w stanie głosić królestwa, jeżeli nie zaprzesz się tego, co jest świeckie. Nigdy nie będziesz głosił królestwa do końca szczerze i gorliwie, jeżeli nie zaprzesz się tego, co jest ludzkie. Nigdy nie będziesz miał czasu, posłuchajcie mnie teraz dobrze, nigdy nie będziesz miał czasu na to, aby być użytecznym w Bożym Królestwie, jeżeli nie zaprzesz się tego, co świat wyznacza i mówi, że to jest właściwe. I po trzecie, powiedział też inny, ja, Panie, pójdę za Tobą. No to chodź. Tylko pierwej jednak pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. O, teraz to już jest w ogóle po bandzie. No bo rodzina to już jest taka rzecz święta, to jest po prostu, to jest nie do ruszenia. Ja wam powiem, że w naszym polskim społeczeństwie to już jest duży problem. Chociaż powiem wam, że są kraje, gdzie to jest jeszcze większy problem. Chcę wam powiedzieć, że rodzina u Żydów jest dużo bardziej ważniejszą instytucją jak u Polaków. Więc wyobraźcie sobie, co teraz Jezus Chrystus mówi. Jak on w ogóle wypowiada te słowa? Bo mówi, że ten człowiek się nie nadaje. A ten człowiek wydawałoby się, że on nic złego nie powiedział. On tylko powiedział tak, Panie, ja pójdę z Tobą, tylko pierw pozwól mi pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Wydawałoby się, że Jezus Chrystus powinien powiedzieć: Halleluja, Danielu, idź. Rzeczywiście, to jest twoja żona, to jest twój mąż, to są twoje dzieci, to są twoi rodzice, to są twoi przyjaciele, to jest twój dyrektor, to są bardzo wpływowe osoby, z którymi ty się teraz tam musisz spotkać, jak najbardziej. Idź, jest to ci wybaczone, że nie musisz, na nabożeństwo nie musisz iść, bo spotkanie z dyrektorem i z przyjaciółmi jest ważniejsze. Nie musisz iść na spotkanie, bo rzeczywiście tamto jest ważniejsze. Pan Jezus powiedział, że ten człowiek się nie nadaje do Królestwa Bożego. I to, wiecie, to nie ja mówię. Ja chciałbym bardzo wyraźnie wam powiedzieć, że to nie ja mówię, tylko to powiedział Pan Jezus Chrystus. Co to oznacza? Czy Pan Jezus Chrystus uczył w takim razie braku szacunku dla najbliższych? Nie, bo chcę wam powiedzieć, że kiedy czytamy Pismo Święte, to już w przykazaniach czytamy, co Bóg Ojciec powiedział. Czci swego ojca i matkę, po co? Wiecie, że to jest pierwsze przykazanie, które zawiera obietnicę? Nie ma wcześniejsze przykazania, nie zawierały żadnych obietnic. Tak przy okazji, uczycie rodzice swoich dzieci, że one muszą szanować was jako rodziców? Czy my jako dorośli potrafimy szanować naszych rodziców? To nie jest kwestia dania kwiatka, chociaż to jest efekt wtórny, ale to jest kwestia tego, co tu się dzieje. Co myślisz o swojej matce, o swoim ojcu? Ten stary piernik. Czy też może się z nim nie zgadzać, ale dzięki Bogu za niego. To tak na marginesie. Chcę wam powiedzieć, jeżeli nie uczymy szacunku swoich dzieci, to nie wymagajcie na starość, że oni was będą szanować. To tak na marginesie. Czy Jezus Chrystus w takim razie podważa szacunek? Czy Jezus Chrystus w takim razie nie chce, abyśmy szanowali rodziców czy bliskich swoich? Nie, ja chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus był pełen szacunku i chciał, aby szacunek wszedł przed nami, dla każdego jednego człowieka, czy to matka, ojciec, brat, siostra, dziadek, pradziad, nie wiem kto jeszcze, znajomy, kolega, dyrektor. Dla każdego powinien być w twoim i w moim sercu szacunek. Więc wcale tu nie chodzi o szacunek, drodzy bracia, drogie siostry. Pamiętacie, przyszli uczniowie i mówią do Jezusa: Jezu, przepraszamy, że my ci musimy przerwać, ale wiesz, jest bardzo ważny powód tego. Jak? Twoja matka, twoi bracia i twoje siostry przyszli i czekają tutaj. No, i jak gdybym ja był tam na miejscu Jezusa, to co bym powiedział? Bracia, siostry, poczekajcie na chwilę, ja się muszę spotkać z moją matką. Czy tak mniej więcej by to było? Tak by to wyglądało? Dokładnie tak by wyglądało. Ale Jezus Chrystus mówi nam, że tak nie ma to wyglądać. O co chodzi w tej historii? Tym już kończę. Pozwól mi pierw pożegnać się z tymi, którzy są w moim domu. Ja chcę wam powiedzieć, że aby iść i głosić Boże Królestwo, to my musimy zacząć zwracać uwagę na podstawową relację, fundamentalną. Ja i Pan Jezus. Ja i Jego zadanie. A dopiero na drugim miejscu powinny być zależności, koligacje, nasi znajomi, nasz dyrektor, nasza rodzina i wszyscy po kolei. Jak to ma się w praktyce, żeby łatwiej wam to pokazać? Na ile wasi rodzice, którzy niewierzący są, wiedzą o tym, że dla was Jezus Chrystus jest najważniejszy? I każde spotkanie z Nim, czy to jest czytanie Bożego Słowa, czy to jest modlitwa, czy to jest społeczność z braćmi i siostrami, czy to jest czas spędzony w budowaniu Królestwa Bożego pod postacią, nie wiem, czegokolwiek, służby w zborze na przykład i tak dalej, czy oni o tym wiedzą, że to jest dla was najważniejsze, to jest priorytet? Czy wasz dyrektor wie o tym, że wy troszkę inaczej swoje życie traktujecie i że nieraz od czasu do czasu niestety nie będziecie mogli się zgodzić z nim do końca? Ja nie mówię tu o ekstremalnych, słuchajcie, sytuacjach, kiedy my mamy na 8 do pracy, jest to wyznaczone, a ja strasznie zbuntuję, nie, bo ja do kościoła. Nie, ja nie mówię o ekstremalnych sytuacjach, ale mówię nam o tym, czy my rozmawiamy z naszymi bliskimi. Czy my jesteśmy w stanie powiedzieć naszym znajomym, którzy dzwonią do nas, nie wiem, za 5:18, więc wpadnę do ciebie na kawę. Czy jesteś w stanie mu powiedzieć, słuchaj, nie, nie możesz wpaść na kawę. Kocham cię bardzo, ale ja idę na społeczność. Czy jesteś w stanie komuś powiedzieć, nie, słuchaj, fajnie, chciałbym do ciebie przyjść, ale wiesz co, nie mogę, bo w tym czasie zaplanowałem zanurzyć się w Boże Słowo. Drodzy bracia, drogie siostry, chcę wam powiedzieć, że jeżeli nie przeciwstawimy się tym pewnym systemom, które panują, to świat tak cię szybko wtopi, że nie będziesz miał czasu na nic. A wszyscy wkoło będą ważniejsi od Bożego Królestwa. I mimo tego, że będziesz mówił, że ty jesteś człowiekiem wierzącym, mimo tego, że będziesz wmawiał sobie, że ty jesteś na nowo narodzony, mimo tego, że będziesz mówił sobie, że ty jesteś taki dobry, bo ty już jesteś protestantem, przecież a więc jesteś dużo lepszym już jak ten tam, który nie jest jeszcze protestantem, to chcę ci powiedzieć, że Boże Słowo mówi, tak, żaden, który przyłożył rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. To są bardzo trudne słowa, drodzy bracia, drogie siostry. Ja za każdym razem, kiedy to czytam, to chcę wam powiedzieć, że to ja odnoszę do siebie. I w wielu miejscach po prostu muszę wracać i mówić, Boże, wybacz, bo ja po prostu teoretycznie wiem, ale w praktyce to nieco inaczej wyglądało w moim życiu. Ja chcę wam powiedzieć, że jeżeli chcemy być pełni mocy Ducha Świętego, chcemy oglądać moc Ducha Świętego w Kościele, a więc w twoim i w moim życiu, musimy pójść na całość. Nie da rady pójść, a później się obracać i powiedzieć, Panie Jezu, zaczekaj, ale ja jeszcze muszę to. Panie Jezu, wiesz, ja bardzo bym chciał, ale Panie Jezu, wiesz, no moja rodzina patrzy na mnie, ja tak nie mogę z nimi postąpić, to jest moja matka. To od ciebie zależy, co ty z tym zrobisz. Ja nie chcę wam niczego narzucać. Nie chcę niczego, ale na ile jesteś użyteczny w Kościele? Nieraz ludzie przychodzą, o pastorze, ja cieszę się, jestem na nowo narodzony, już teraz będę chciał coś tu, podziałam nawet, no to działaj. O pastorze, ale ja nie mam czasu. No już podziałałeś. Boże Królestwo, drodzy bracia, drogie siostry. Bóg nie chce, abyś z niczego rezygnował. To chciałbym bardzo jasno nam powiedzieć. Bóg nie chce, abyś rezygnował z tego, żeby, nie wiem, wykształcić się i zrobić karierę. Bóg nie chce rezygnować z tego, żebyś był przystojny i piękny. Nie chce. Bóg nie chce, żebyś z niczego zrezygnował. Bóg chce tylko, aby Królestwo Boże było na pierwszym miejscu w twoim i w moim życiu. Po drugie chcę wam powiedzieć. Bóg nie chce, abyś był dziadem na tej ziemi. Przepraszam wszystkich dziadów, jeżeli ktoś się tak nazywa. Wybaczcie. Bóg nie chce. Bóg nie chce, abyś biedę tutaj musiał cierpieć. Bóg chce dla ciebie wszystko jak najlepiej. Ale pierwsze chce, abyś zadbał o Królestwo Boże. A wszystko inne wtedy zacznie ci dodawać.
Właściwie powinienem powiedzieć kawałek swojego świadectwa. Ale przy następnej okazji.
Życzę wam. Życzę sobie, drodzy bracia i siostry, bo jeżeli myślicie, że ja do was tylko to mówiłem, a do siebie nie, to wszystkich was chcę wyprowadzić z błędu. To słowo też kieruje bardzo mocno do siebie i ja żyję tym słowem, Bóg często wraca mnie do tego. I mówi: Danielku, chodź, tu poczytaj, jeszcze raz poczytaj. Oj, czytam wtedy i mówię: Panie Jezu, za daleko. Bo wiecie, w teorii się fajnie mówi. W teorii się nawet zna te rzeczy, tak? Jak czytamy Boże Słowo, to je znamy. Ale praktyka. I dziękuję Bogu, chcę wam powiedzieć, tym kończę. Dziękuję Bogu za to, że Bóg mnie nie odrzuca. Że Bóg nie robi mi wymówek: o, widzisz, obiecałeś, że pójdziesz za mną, a teraz to nawet nie masz czasu na nabożeństwo przyjść. Nie. Ja dziękuję Bogu za to, że Bóg mi nie robi wymówek. Ale dopóki żyję na tej ziemi, dziękuję Bogu za to, że za każdym razem mogę wrócić do tego słowa i zobaczyć: jejku, nie, no muszę przystopować, muszę zawrócić, to nie jest ta droga, to jest ślepa ulica. To jest ulica, na której jest napisany świat. Bóg mnie do tego nie powołał, to nie jest ten kierunek. I cieszę się, że Bóg posłał swojego Ducha Świętego, że na krzyżu przygotował również i te rzeczy, które dzisiaj są mi pomocne do tego, abym przede wszystkim dbał o Boże Królestwo. A wszystko inne będzie mi dodane. Super mąż będzie dodany, super żona będzie dodana. Wszystko będzie. Niecierpliwy jestem. Jak każdy z nas. Życzę nam, drodzy bracia, drogie siostry, abyśmy dbali o jakość swojego duchowego życia. A wtedy będziemy oglądać wielkie rzeczy. Amen.